Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski. Czas na cotygodniowy magazyn sportowy w RMF FM, a dziś przed nami historyczne zwycięstwo polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali mistrzów świata Hiszpanię. Przeciętne skoki w Rasznowie. Teraz czas na rywalizację w Lahti. Do kadry A nie wróci Maciej Kot, choć wygrał 2 konkursy Pucharu Kontynentalnego we włoskim Predazzo. Na koniec jeszcze 2 ciekawe rozmowy. Zapytamy Mateusza Rudyka o przygotowania do mistrzostw świata w kolarstwie torowym. Porozmawiamy też z trenerem kadry judoków o przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich. Zapraszam. Ale na początek historyczne zwycięstwo reprezentacji polskiej koszykarzy. W drugiej kolejce eliminacji do Eurobasketu Polacy pokonali mistrzów świata Hiszpanów 80-69. Co ciekawe, to pierwsza wygrana biało-czerwonych z tym rywalem od 1972 roku, kiedy Polska pokonała Hiszpanię na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Najwięcej punktów w meczu z Hiszpanią, bo 26, zdobył teraz AJ Slaughter, 17 zanotował Aaron Cel. Zwycięstwo z Hiszpanią zmazuje także plamy po meczu z Izraelem, który Polacy przegrali.
Dzisiaj miałem parę okazji, żeby coś tam, jakieś punkty tam rzucić, więc zrobiłem to, co mi należy się zrobić. Że pomogłem drużynie, to bardzo się cieszę, no ale tak jak zawsze najważniejsze zwycięstwo, a nie AJ czy Aaron, czy ktoś tam inny. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj zmazaliśmy tą plamę, bo to była solidna plama, przegrać u siebie z Izraelem. Nie chcieliśmy tego, ale można dzisiaj zapomnieć o tej porażce i się cieszyć z tego zwycięstwa, który jest i bardzo ważny, i niesamowity, bo tutaj chyba Polska, nie wiem kiedy tutaj Polska wygrała, ale też nie pamiętam, żeby tutaj Polska wygrała kiedyś.
Mówił Aaron Cel. Kolejne spotkanie eliminacyjne Polacy rozegrają 27 listopada. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. Teraz skoki narciarskie i weekend bez Polaka na podium. Tak można podsumować rywalizację w rumuńskim Rasznowie. W drugim konkursie w sobotę najlepiej z Polaków zaprezentował się Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce. Do podium zabrakło naprawdę niewiele.
Niewiele brakło, no ale brakło. Ten skok drugiej serii rzeczywiście taki no najlepszy tutaj. Szkoda, że dopiero na koniec. No ale tak naprawdę dopiero dzisiaj gdzieś te nogi zaczynały pracować tak trochę lepiej niż w ostatnich dniach, więc... Mimo wszystko wydaje mi się, że taki pozytywny akcent. No myślę, że stąd też nie wyjadę ze złymi wspomnieniami. Może nie było tak, jakbym sobie tego życzył, ale no biorąc pod uwagę to, że trochę jednak byłem osłabiony, trochę mi ta gorączka dokuczała, to wydaje mi się, że koniec końców okej. Wiadomo, że zawsze apetyt będzie na więcej, ale dobre i tyle. No myślę, że walka będzie trwała do samego końca, jak to się zakończy, no to... To zobaczymy tak naprawdę. No, tak jak cały sezon starałem się nie myśleć o tym, co jest do osiągnięcia, tylko co trzeba zrobić, żeby to ewentualnie osiągnąć. Tak do samego końca zostanę właśnie z tym myśleniem. A jak to się rozwinie, zobaczymy.
Mówił Dawid Kubacki. Do 30 w sobotę awansowali także Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł, co daje powody do optymizmu.
Na to się pracowało. Były lepsze i gorsze momenty, ale cały czas konsekwentnie wierzyłem w to, że to pójdzie i robiłem swoje. Był moment, w którym się troszkę pośpieszyłem, ale szybko zdałem sobie z tego sprawę i musiałem zrobić krok w tył, żeby zrobić krok do przodu. To cieszy, no taka stabilność daje podbudowę, bo pomimo tego, że w wcześniejszych konkursach nie wchodziłem do tej 30, to byłem stabilny i te skoki były powtarzalne, ale cały czas brakowało. Teraz zrobiłem krok do przodu i wskoczyłem do tej 30, co cieszy. I wystarczy, myślę, powtarzać tą pracę i ten kolejny krok sam przejdzie, tylko trzeba być cierpliwym. Ze skoku na skok czuję się pewniejszy, bo na przykład takich skoków poprawnych, jak to ma być, mam stosunkowo mało i na przykład w kwalifikacjach, jak skoczyłem ten skok, ja myślałem, że on był zły, a trener przychodzi i mówi: bardzo dobry skok, fajnie, nie? Tylko że zabrakło pracy w powietrzu, a teraz ze skokiem na skok jest to odbicie, jest ta praca w powietrzu i widać efekty.
Mówił Aleksander Zniszczoł, a ja dodam, że 2 konkursy Pucharu Kontynentalnego we włoskim Predazzo wygrał w weekend Maciej Kot. Mimo to nie znalazł się w kadrze na konkursy Pucharu Świata w Lahti. Do Finlandii pojedzie ta sama 7, która rywalizowała w Rasznowie. Czas na kolarstwo torowe. Zapraszam na rozmowę Patryka Serwańskiego z Mateuszem Rudykiem, który w tym tygodniu wystartuje w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym.
Mateusz, opowiedz o tych ostatnich treningach. Wróciliście jakiś czas temu z ostatniego Pucharu Świata. Czy to trzeba było teraz zrobić tak, żeby trochę, mówiąc kolokwialnie, przykręcić śrubę na tych treningach? Czy utrzymywać to, co było wypracowane wcześniej? Jak to wyglądało? To był okres trochę spokojniejszych treningów, trochę mocniejszych?
No tak naprawdę już na samą Kanadę lecieliśmy w treningu, czyli nie szykowaliśmy tam żadnej dyspozycji i formy na ten Puchar Świata w Kanadzie. I też tutaj wracając z Kanady po prostu tylko 2-3 dni, no wiadomo, aklimatyzacja, no bo jednak podróż cała męczy, no to 2 dni mieliśmy ciut luźniejsze, no i wróciliśmy do ciężkich treningów, no bo to był ostatni okres, by zrobić jakiekolwiek treningi i tak naprawdę z ciężkimi treningami niedawno jakby zakończyliśmy, no i od dzisiaj tak naprawdę już jest takie stricte przygotowanie startowe, czyli krótsze treningi, bardziej już na szybkości techniczne, żeby doszlifować te ostatnie takie elementy potrzebne do startu.
Mówiłeś mi jakiś czas temu, że właściwie pewnym priorytetem staje się dla Ciebie teraz to, żeby też drużyna sprinterów pojechała też na igrzyska. No ten ostatni Puchar Świata w Kanadzie znowu był takim krokiem w dobrą stronę, ale teraz no Mistrzostwa Świata i trzeba te priorytety znowu jakoś rozłożyć na to, co wspólne, grupowe i na to, co, że tak powiem, Twoje osobiście. Jak teraz będziesz dzielił sobie też w głowie te priorytety?
Znaczy, no, na pewno drużyna jest bardzo ważna, tam będziemy chcieli no, wywalczyć tą kwalifikację. Na szczęście sprint drużynowy jest w środę, 26 lutego, a sprint indywidualny zaczyna się dopiero w sobotę, więc będę miał tak naprawdę te 2 dni, czwartek, piątek, takie, aby się zregenerować po tym sprincie drużynowym i przygotować się już do indywidualnej tej konkurencji, którą jest sprint. No ale na pewno no, sprint drużynowy jakby no, będzie ciężka bardzo przeprawa nasza i taki decydujący sprawdzian, no bo jest 9 krajów, które walczą o tak naprawdę miejsce w ósemce, czyli wiemy doskonale, że jedna drużyna z tych 9 no niestety nie pojedzie. No i teraz kwestia tylko, która to będzie, więc jeżeli chodzi o rywalizację w sprincie drużynowym, na pewno będzie bardzo wyrównana i dopiero po Mistrzostwach Świata zobaczymy, czy nasza polska drużyna pojedzie, czy też nie. No, ja głęboko wierzę w to, że jednak odrobiliśmy lekcję i jako sprint drużynowy pojedziemy na igrzyska, no ale to czas pokaże.
Też w Kanadzie były pewne rotacje w tym ustawieniu drużyny. Powiedz, na ile ta taktyka, właśnie ta zmiana kolejności startu, na ile to jest element w tej konkurencji istotny, kluczowy? Bo wydawałoby się, no, że cały czas ta sama trójka, czyli no, każdy z Was dysponuje tym samym potencjałem, a jednak ustawienie tego w różny sposób, czy to będą biegi sztafetowe w lekkiej atletyce, czy u Was, to może przynosić zupełnie inne efekty. To ustawienie konkretnych klocków w odpowiedniej kolejności też odgrywa przecież istotną rolę.
No, dokładnie, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest sprint drużynowy, czyli liczy się czas całej drużyny. No to u nas się liczy czas trzeciego zawodnika w tym wypadku. No i niekoniecznie to, że na przykład załóżmy pierwsza zmiana była całkiem niezła, ja jeździłem z drugiej, no i ten trzeci gdzieś tam nie mógł utrzymać koła, no bo był ciut słabszy, akurat gorsza dyspozycja dnia czy coś, no i ten trzeci już nie dojeżdżał z nami, tylko jechał sam tak naprawdę, a czas trzeciego się liczy. Więc no tutaj też trzeba jakby potestować różne warianty, dlatego też trener przetestował wariant, by mnie dać na trzecią pozycję, a przesunąć na przykład Krzyśka Maxela właśnie na drugą pozycję, na tej, na której ja zazwyczaj jeździłem. No i zobaczymy, no wiemy, coś więcej wiemy. Też już jakieś są pewne ustalenia co do startu na Mistrzostwach Świata. No najprawdopodobniej ja będę jechał z tej trzeciej jednak zmiany, nie ze swojej, tej drugiej, a Krzysztof Maxel pojedzie w tym wypadku z drugiej pozycji. No bo musimy dojechać jako drużyna i czas całej drużyny będzie się liczył, no a tutaj w takim ustawieniu być może pojedziemy bardzo dobry rezultat.
To, co jest taką specyfiką kolarstwa torowego, to jakby fakt, że w tej dyscyplinie, kiedy czeka się na start albo kiedy już się wystartuje, no to jest się jakby w centrum uwagi, tak? Bo zawsze te wszystkie boksy drużyn, to wszystko jest rozmieszczone jakby wewnątrz tego toru. Często inni zawodnicy rywalizują dookoła Was, kiedy Wy się przygotowujecie albo jesteście już po starcie i gdzieś ta adrenalina kolina schodzi. Do tej atmosfery, myślę, takich zawodów też trzeba się pewnie przyzwyczaić, bo to jest pewna specyfika. To nie jest tak, że wychodzi się, prawda, tylko na chwilę na arenę sportową i potem gdzieś się znika w szatni już w ciszy spokoju, tylko tutaj cały czas jest się w pewnym zgiełku, w pewnej tej sportowej atmosferze, otoczce. Do tego też musiałeś się na przykład przez jakiś czas przyzwyczajać, uczyć się tego, że de facto wszyscy jesteście przez dłuższy czas trochę na świeczniku. No bo czy przed startem, czy po starcie kibice mogą patrzeć, co akurat na przykład ty robisz, czy już przymierzasz się do roweru, czy już tam, prawda, jakoś się rozgrzewasz. Cały czas jest się obecnym, jakby jest się aktorem tego widowiska przez dłuższy czas niż tylko ten występ.
Dokładnie, to już i sami kibice, którzy niektórzy lubią przyjść z lornetkami tak naprawdę i z trybun, z lornetek jakiegoś danego zawodnika sobie upatrują i patrzą się na wszystko, no ale to kibice jedno, ale też przeciwnicy, no wszyscy są obok siebie tak naprawdę i wszyscy się widzą, no. Ja załóżmy będę jechał z jakimś zawodnikiem, który tak naprawdę może rozgrzewkę i wszystko i szykować się do startu 2-3 metry ode mnie, więc no to dodatkowe jest takie na pewno stresujące, no ale no trzeba było się nauczyć tego wszystkiego, na pewno te początki były najtrudniejsze, no teraz dla mnie jest to już normalne, że przychodzę rano na tor, zawodnicy się schodzą, potem kibice i cały dzień jestem w środku, tutaj wszyscy się patrzą, nie tylko już w trakcie rywalizacji, ale właśnie na rozgrzewkę, co jak sobie siedzę, co piję, no różni mają, trenerzy chodzą, podpatrują, patrzą się. No trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, taka jakby dyscyplina.
A czy można jakoś wygrać już jeszcze przed startem, że tak powiem, jakimś gestem, sposobem zachowania, jakimś luzem, czymś takim gestem, spojrzeniem na przykład na rywala, kiedy widzisz go wcześniej, czymś takim, taką nutkę tej psychologii sportowej dołożyć, tak? Podczas tego całego procesu przygotowywania się już zagrać tym, że ja jestem mocny i właściwie absolutnie się niczego nie boję. Takim czy sportowym luzem, czy pewnością siebie, gdzieś trochę zaszachować tych rywali, zanim oni w ogóle na ten rower wsiądą i zanim zostaniecie we dwóch na torze.
Na pewno jest coś takiego, no bo na przykład w sprincie indywidualnym no bardzo dużą rolę odgrywa też psychika i podejście psychiczne do tej konkurencji. No i są takie zagrywki, zazwyczaj no każdy się skupia na swojej jakby pracy i tam nie pokazuje, że oto ja jestem dzisiaj silny, tylko pokazuje już to na torze, w kwalifikacjach na 200 metrów, czasem pokazują, no, że pojechałem taki czas, czyli jestem dobry, bądź samą już potem dyspozycją na torze właśnie tymi startami, biegami swoimi po prostu z danym przeciwnikiem, jak jadą, no to jak wygrają, no to każdy wie, że no, każdy przeciwnik się patrzy na wszystkie biegi, bo potencjalnie to może być mój rywal w następnym biegu. Dlatego no, są te gierki psychologiczne, są, no, największy stres to jest na pewno przy tym, jak już siedzimy przed startem i losujemy pozycję, no to siedzimy obok siebie tak naprawdę, każdy w skupieniu, ale gdzieś tam ktoś weźmie głębszy oddech, gdzieś spojrzy albo w kasku siedzą, by oczy były zakryte, by nie były widoczne, poklepują się albo trener podchodzi, poklepuje po plecach, no to są takie zagrywki, by też pokazać, że jestem zmotywowany, no ale też kwestia jakiegoś tam pobudzenia, no ciężko o tym się mówi, no ale to są po prostu takie, niektórzy grają jakiś takich, a niektórzy po prostu mają taką jakby przedstartową rutynę, że tak powiem, że wykonują pewne rzeczy przed startami cały czas, bo tak się nauczyli, to ich pobudza, to ich nastawia do walki.
Powiedz w takim razie, jeśli chodzi o Twoją indywidualną rywalizację, jakie są te najważniejsze elementy sprintu? No bo sprint to jakby samo słowo już wiemy, jakby z czym to się wiąże. Tak, że rywalizacja jest bardzo krótka, że różnice w każdym sprincie, w każdej dyscyplinie są bardzo niewielkie, decydują więc detale. No z jednej strony, to podkreślałeś nieraz, sprzęt. Tak? Każdy element tego sprzętu musi być na tip-top. Forma fizyczna, oczywiście, no powiem tak już kolokwialnie, mocna noga, to dwa. Ale teraz tak, szybkość reakcji, żeby zobaczyć, co robi zawodnik za tobą, tak? Jakie byś jeszcze właśnie elementy wskazał, takie kluczowe, na które właśnie być może kibic czasami nie zwraca uwagi, no bo oczy trzeba mieć dookoła głowy, trzeba cały czas być pewnie niesłychanie skupionym. Jak byś ty to opisał?
Sprint jest właśnie taką konkurencją, gdzie wszystko odgrywa dużą rolę. Właśnie i tak jak wspomniałeś, czy warunki fizyczne, dyspozycja dnia, sprzęt, no i potem ta psychika właśnie, te patrzenie sobie w oczy. Trzeba też być niezmiernie, wytężyć słuch, bo nieraz po prostu słyszeć, jak ktoś mocniej naciska na pedały, no to ten łańcuch, koła, no są takie właśnie dźwięki też, gdzie można po nich też poznać, no i na wszystko tak naprawdę, na napięcie mięśni można spojrzeć, no bo jeżeli mięsień bardziej widać już taki napięty, no to znaczy, że mocniej naciska, że coś będzie planować, jak troszkę luźniej, no pozycja na rowerze, czy ma bardziej ręce jeszcze wyprostowane, czy już skulony jest bardziej, by tą aerodynamikę zachować, no. No trzeba na wszystko się patrzeć, mieć oczy dookoła głowy, cały czas z przodu do tyłu się patrzeć, z pierwszej pozycji to najlepiej cały czas tylko do tyłu, bo właśnie też można to wykorzystać. Ten moment takiego, gdzie ten pierwszy zawodnik, który jedzie z odwróconą głową do tyłu, no to spojrzy do przodu, no i wtedy przez ułamek sekundy on nie widzi tego z tyłu i wtedy można na przykład zaatakować, idealnie się wstrzelić i on w tym momencie, gdzie odwróci drugi raz głowę do tyłu, no to już ten zawodnik za nim już ruszył i parę na godzinę jest szybszy po prostu, już się zdążył rozpędzić, no i ten wtedy musi szybko zareagować, by złapać jego prędkość, zacząć go gonić, no dlatego no wszystko jest ważne. Jest 750 metrów, na których trzeba być niezmiernie skupionym i uważać na każdy swój ruch, no bo albo może coś nam dać wygraną, albo przegraną.
Abstrahując od konkretnego wyniku, bo mówisz o tej formie dnia i to też jest taka rzecz, która jakby w sporcie właściwie wszyscy mówią o tym aspekcie, to jest tak, że budzisz się rano i już wiesz, że dzisiaj będzie dobry dzień. No, być może coś ułoży się nie do końca pomyśli, ale jest takie poczucie, dobra, dzisiaj jestem mocny, albo wręcz przeciwnie, jest takie poczucie, nie do końca się czuję. I teraz uzupełnię to pytanie w ten sposób, czy jeżeli czujesz, że może jest nie do końca, to można gdzieś to jakimś, nie wiem, serduchem zagryźć zęby i gdzieś to zniwelować? Czy jest takie poczucie, że wiesz, że co by się nie zrobiło, to jednak to nie będzie to, nie ma tego flow, nie wiem, tego uczucia, jak to jest?
Czyli na pewno no, po przebudzeniu rano no to już czuć, czy po prostu wyspaliśmy się, czy się nie wyspaliśmy i jaka była jakość snu, no to jest wszystko ważne. No, jeżeli się człowiek już obudzi niewyspany, no to już jakiś tam ułamek procenta no jest się gorszym po prostu, jeżeli się nie wyśpi. Dlatego tak naprawdę wszystko jest ważne, to co się dzieje już przed samym dniem startowym, czyli co jedliśmy dzień wcześniej, nawet dwa dni wcześniej, co jedliśmy, jak to się strawiło, czy jedliśmy ciężkostrawne rzeczy, dlatego się staramy jeść dość lekkostrawne rzeczy, by nic się z żołądkiem złego nie stało, w miarę wcześnie położyć się spać, to też trenujemy na treningach tak naprawdę, ten cykl cały właśnie przygotowania, no to polega na tym, by zacząć się kłaść regularnie o tych samych godzinach, wstawać o tych samych godzinach, by ten organizm już przed startem przygotować do tego wszystkiego. No a potem, no to co będzie, to będzie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, czyli gorzej spałem, bo się stresowałem czy coś, no to niestety trzeba zagryźć zęby i mimo wszystko stanąć do rywalizacji, że trenowałem nie po to tyle czasu, by to się zmarnowało, tylko wykorzystuję dzisiaj swoje 100%, a co mi to da, no to pokażą po prostu zawody.
Czy są tacy zawodnicy, bo no, rok olimpijski zawsze jest trochę inny. Czy w takim razie są zawodnicy, którzy przygotowują się trochę takim dłuższym rytmem i właściwie Mistrzostwa Świata no, są ważne, ale w perspektywie są igrzyska, jakby wszystko jest podporządkowane igrzyskom i ten Berlin, no, przyjadą, wystartują, ale jakby co tam się uda, to nie ma dużego znaczenia, bo wszystko jakby jest podporządkowane, kalendarz jest przygotowań tak rozpisany, żeby forma była w Tokio. Są tacy zawodnicy, czy tutaj raczej wszyscy też będą chcieli już się sprawdzić i jakby te wyniki będą w jakimś sensie miarodajne, że będziemy mogli sprawdzić, no jeżeli ten był mocny w Berlinie, no to powinien też być mocny w Tokio. Czy będą tacy, którzy jakąś zasłonę dymną zastosują, albo po prostu w ogóle teraz są w przeciętnej formie, bo po prostu im nie zależy w tym roku?
Na pewno tak nie będzie, że nagle ktoś wyskoczy po prostu na igrzyskach w Tokio. Na pewno ci, co będą startować w Berlinie, przyjadą z bardzo wysoką formą. Na pewno igrzyska, właśnie niektóre kraje, które są już pewne kwalifikacje, jak Holendrzy na przykład, czy Brytyjczycy, no to oni są pewni kwalifikacji i oni na pewno podchodzą już, że igrzyska są start w sierpniu, początek sierpnia i tam wszystko podporządkowują dopasowują temu. Ale jednak Mistrzostwa Świata to są Mistrzostwa Świata i trzeba pokazać tutaj, że jestem groźny i na pewno każdy będzie chciał się pokazać z bardzo dobrej jakby strony, ze swojej dyspozycji, pokazać wszystkim swoim rywalom, że już teraz jestem dobry i zamierzam być jeszcze lepszy. Po prostu według mnie będzie dość ciaśniej, że tak powiem, czyli będą mniejsze różnice między przeciwnikami, czyli tak naprawdę pierwsza ósemka czy dziesiątka w sprincie to może być praktycznie na tym samym poziomie i jakieś detale będą odgrywały tą rolę, czy kto skończy z medalem, a kto bez tego medalu, ale na pewno będzie bardzo wysoki poziom. No i tylko teraz czekać i to dla mnie też jest właśnie takie pytanie, zobaczymy, zagadka, co moi przeciwnicy pokażą, no i co ja pokażę, no bo nie było jeszcze takiego startu jakby, gdzie wszyscy się szykowali już w tym roku olimpijskim, Mistrzostwa Świata, teraz wszyscy będą chcieli się pokazać, tą swoją formę, na ile są już gotowi na te igrzyska, no i będzie na pewno bardzo ciężka bitwa o te medale.
To powiedz mi na koniec, bo mówiliśmy ogólnie i o dyscyplinie, i o przygotowaniach. Jak ty się po prostu czujesz? Oczywiście jeszcze tych dni do startu trochę zostało, ale no, współpracujesz ze swoim organizmem. Dzisiaj sportowiec musi być świadomy tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś, tego właśnie jak się czuje i tak dalej. Więc jak ty się czujesz po tych treningach? Z jakim nastawieniem jedziesz? Bo to też jest jedna z rzeczy istotnych.
Według mnie i z tego, co z trenerem codziennie rozmawiam po treningach, w czasie treningu, no to forma jest dość wysoka, jest dobra. Nawet mogę powiedzieć, że kolejny krok zrobiłem do przodu od ubiegłych Mistrzostw Świata w Pruszkowie, czyli cały czas się rozwijam, co mnie bardzo cieszy, no bo sport na tym polega, by cały czas się rozwijać, a nie stanąć gdzieś w miejscu, bo świat nie śpi, więc myślę, że jest całkiem dobrze i czuję się przede wszystkim dobrze. Po prostu jestem nastawiony na walkę i na walkę przede wszystkim o medal po raz kolejny w sprincie indywidualnym. No teraz tylko pytanie, jak świat ten cały rok na przygotowania poświęcił, co moi najwięksi przeciwnicy Holendrzy przygotowali, czy bardzo poszli naprzód, czy jednak gdzieś troszkę się zatrzymali i ja podgoniłem. No, bardzo mocno czekam, wyczekuję tych Mistrzostw Świata, bo sam jestem ciekaw, w którym ja jestem miejscu i w którym miejscu jest reszta moich rywali. No i po prostu czekam na Mistrzostwa Świata, na start i tam wszystko się okaże.
Tyle kolarstwo. Ale nasz człowiek, Patryk Serwański, nie zwalnia tempa i wybiera się na rozmowę z Mirosławem Błachnio. To trener kadry judoków, który opowiada o przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich.
Mirosław Błachnio, trener kadry judo. Trwają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich już od długiego czasu. Właściwie jesteśmy już na końcu dwuletnich kwalifikacji. Proszę powiedzieć, jak to technicznie wygląda, bo zdobywają zawodnicy i zawodniczki punkty. Suma tych punktów przesądzi o tym, którzy zawodnicy pojadą na Igrzyska, no i potem dowiemy się, ilu Polaków i ile Polek też do Tokio wyślemy. Także proszę powiedzieć, jak to wygląda i jak to jest trudne, bo bardzo długie te eliminacje.
System tych kwalifikacji olimpijskich w judo jest bardzo długotrwały, bardzo wymagający ogromnej odporności i fizycznej, i psychicznej, ponieważ no, z definicji jest 6 wyników się liczy z pierwszego roku, te wyniki są za 50%, kolejnych 6 wyników z zawodów się liczy za 100% z drugiego roku. Czyli kwalifikacje trwają 2 lata. Turnieje odbywają się, te najwyżej punktowane, to są turnieje Grand Slam i Grand Prix. One się odbywają w zasadzie na terenie całego świata. Począwszy od Japonii, skończywszy na Brazylii, przez Kanadę i inne kontynenty i Afrykę. Bardzo dużo turniejów jest też w Europie, natomiast no, jest to system, który wymaga ogromnej odporności fizycznej, psychicznej, no i dużych, bardzo dużych środków finansowych. Taki jeden wyjazd, ja powiem to, na zależności gdzie to jest, no ale to kilka tysięcy trzeba liczyć, nawet w przypadku kiedy to jest w Europie robione.
Jak proszę powiedzieć, na dzisiaj to wygląda, to znaczy ile mamy na razie zawodników i zawodniczek na tych miejscach premiowanych wyjazdem do Tokio i ile jeszcze tych najważniejszych turniejów przed nami, tych, które będą do tego rankingu się zaliczać, bo to wszystko zakończy się w maju, czyli jeszcze zostają nam, no, powiedzmy, 3 miesiące walki o te punkty i, no, i 3 miesiące takiej niepewności, bo ciągle nie wiadomo, jak to się skończy.
No, jesteśmy już na finiszu. Na dzień dzisiejszy, gdyby odciąć i zamknąć kwalifikacje, to kwalifikowałoby się 5 osób. Jeden zawodnik i 4 zawodniczki. Zawodniczki z 4 kategorii wagowych. Ma też kwalifikacje jeszcze jedna zawodniczka, jakby 6. osoba, ale w jednej wadze może nas reprezentować tylko 1 osoba, więc jak gdyby ta osoba, która jest wyżej, takie przyjęliśmy zasady, że ta, która jest wyżej w rankingu olimpijskim, ta będzie nas reprezentować na igrzyskach. Więc na dzisiaj mamy 5 zawodników.
Jakie są rokowania, czy powiedzmy, jaki jest ten wasz plan, takie nadzieje związane z tym, ile ostatecznie osób mogłaby liczyć tę reprezentację, albo ile będzie liczyć? Jest taki plan, który został postawiony przed panem, czy po prostu związek sobie gdzieś tam zaplanował, no, że powiedzmy, że taki wynik to już będzie coś, co nas zadowoli?
To znaczy, powiem tak, w poprzednich igrzyskach zakwalifikowało się do poprzednich igrzysk 4 osoby, z tego jedna zawodniczka w zasadzie w ostatnim turnieju i w ostatniej walce, to jak u Hitchcocka zupełnie. Gdyby przegrała ten finał, nie pojechałaby na igrzyska. Więc na dzień dzisiejszy 5 osób, jest to już też jakiś progres. Wydaje się, że ta sytuacja jest lepsza niż przed poprzednimi igrzyskami w Rio de Janeiro. Mamy też wśród tych zakwalifikowanych osób medalistkę Mistrzostw Świata, bardzo młodą zawodniczkę, która jeszcze niedawno w kategoriach młodzieżowych, juniorskich zdobywała medale. To jest Julia Kowalczyk. Ona w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w Tokio wywalczyła brązowy medal, co było taką dużą dosyć sensacją na rynku judo. Nikt nie stawiał na tą dziewczynę, bo ona startowała gdzieś tam z odległych miejsc rankingowych i nie była kompletnie brana pod uwagę jako kandydatka do medalu, więc zrobiła niesamowitą niespodziankę, no ale no jest to młoda zawodniczka, jeszcze wiele, wiele jak gdyby pracy przed nią, żeby ustabilizować tą formę na takim wysokim poziomie światowym.
Proszę powiedzieć w takim razie, jakie są jeszcze te najważniejsze imprezy, gdzie można te punkty zdobyć? Patrzyłem do kalendarza, to niedługo w Niemczech, tak? Zawody Grand Slam. To będzie jedna z tych imprez właśnie ważnych, być może dla tych zawodników, którzy jeszcze mogą gdzieś w tym rankingu troszeczkę wspiąć się w górę?
Tak, no dosłownie zostało na palcach jednej ręki, można policzyć turnieje, które jeszcze będą wchodziły do kwalifikacji olimpijskiej. Właśnie za nami jest turniej, taki najbardziej prestiżowy chyba turniej w Europie, turniej paryski. Nasi zawodnicy dosyć dobrze tam się zaprezentowali. Wystawiliśmy wąski skład, bo to jest bardzo wymagający turniej o dużej skali trudności. Nawet powiedziałbym, że trudniejszy niż Mistrzostwa Świata. Zawodniczka i zawodnik zajęli 7 miejsca. Były też 2 9. miejsca. To są dosyć spore zdobycze punktowe, które przekładają się na ich awanse w rankingach. A przed nami jeszcze jest Grand Slam w Niemczech, Grand Slam w Rosji i Grand Slam w Azerbejdżanie. Grand Slamy to są te najwyżej punktowane turnieje, czyli mamy jeszcze 3 takie turnieje, 2 turnieje rangi Grand Prix, czyli trochę niżej punktowane, ale też bardzo duże zdobycze punktowe można tam osiągnąć. Kończy całe kwalifikacje turniej Masters, który będzie się odbywać pod koniec maja.
Proszę w takim razie powiedzieć, czy pan widzi taką szansę na być może jakieś takie przełamanie polskiego judo, bo na medal czekamy już od bardzo, bardzo dawna. Możemy sobie pewnie kibice, ci nieco starsi pamiętają ten przełom lat 80., 90., czyli Waldemar Legień, potem Paweł Nastula zdobywali złote medale w judo, no i gdzieś przeszli do historii polskiego sportu, ale na medal w judo czekamy bardzo długo. Czy myśli pan, że teraz w Tokio jest szansa, o ile nie na medal, to może na właśnie jakiś fajny progres, na to, żebyśmy zapamiętali start któregoś z zawodników czy którejś z zawodniczek, czy właśnie, tak jak wspominał pan o jednej z zawodniczek, no musimy jeszcze trochę poczekać, aż okrzepnie i być może kolejne igrzyska to będzie już ten czas, kiedy medalistka Mistrzostw Świata młoda na tyle już dojrzeje, że będzie mogła walczyć właśnie o coś wielkiego.
No, ja jako trener wychodzę z takiego założenia, że nic nie odkładamy na potem. Nawet jak masz 15 lat i jedziesz na igrzyska, to masz jechać tam po medal, a nie po prostu mówić, że za 4 lata, za 8 lat, bo tego nie wiesz, co będzie. Trzeba łapać tą szansę wtedy, kiedy choćby nawet jej cień pojawia się na horyzoncie. No jakby cały nasz wysiłek skupiony jest na tym, żeby ten medal zdobyć. Rok 2020 to jest dokładnie ćwierć wieku od czasu, kiedy judo wywalczyło ostatnie medale na igrzyskach olimpijskich. Myślę, że to już jest wystarczający okres, żeby zakończyć ten czas smuty polskiego judo i ten medal wywalczyć. Oczywiście nikt nie da takiej gwarancji, że wrócimy z igrzysk z medalem, natomiast pomysłów na wywalczenie tego medalu mamy trochę. Mamy kilku kandydatów, którzy mogą o ten medal się pokusić. No a jednym takim czarnym koniem w naszych trenerskich jakby koncepcjach jest drużyna mixed, gdzie no brakuje nam jeszcze do kwalifikacji dwóch zawodników, musimy zakwalifikować i wtedy zespół by mógł też wystąpić na igrzyskach. Także pomysły są, teraz cała uwaga skupiona jest na tym, żeby zawodnicy dotrwali w dobrej dyspozycji zdrowotnej, psychicznej i udało im się bardzo mocny program, bardzo, bardzo taki wymagający i trudny zrealizować do końca. Jeżeli zrealizują ten program przygotowań, uzyskają kwalifikacje, to jestem spokojny o medal. Najbardziej obawiam się sytuacji, kiedy te plany musimy korygować na skutek jakichś niedomagań zdrowotnych, że zawodnicy nie wytrzymują z takich czy innych przyczyn.
Zwrócił Pan uwagę na mixed, czyli nowość w programie Igrzysk Olimpijskich. 3 kategorie kobiet, 3 kategorie męskie, czyli 6 zawodników w 6 kategoriach. Wszyscy muszą być zakwalifikowani na igrzyska, żebyśmy mogli wziąć udział właśnie w tej konkurencji i już możemy się spodziewać tego, że to będzie stosunkowo wąskie grono, jeśli chodzi o te kraje, które będą w stanie wystawić czy zakwalifikować właśnie 6 zawodników do igrzysk. To może być właśnie taka nowość, która też coś nowego wniesie, jeśli chodzi o judo na igrzyskach, bo często mówimy, że zapasy, judo, że to są takie dyscypliny już trochę, powiem nieładnie, ale trochę archaiczne, gdzieś zmniejsza się ta popularność, tak? Mówi się coraz więcej o tych nowoczesnych sportach, czy to będzie wspinaczka sportowa, czy BMX-y, że olimpizm też szuka jakichś nowych dróg, gdzieś pojawiania się nowych sportów na igrzyskach kosztem tych takich sportów, które byśmy gdzieś wiązali z taką klasyką sportu. To może być też jakiś pomysł na troszeczkę jakieś nowe otwarcie?
Mixed jest nową konkurencją, która będzie rozgrywana po raz pierwszy na igrzyskach w Tokio i jest to bardzo atrakcyjna konkurencja. No judo z racji swoich dosyć skomplikowanych technik, ciągle zmienianych przepisów sędziowskich, bardzo wyrównanego poziomu. Tutaj z panem reporterem nie mogę się zgodzić, że nie jest to popularna dyscyplina, bo jest to chyba w dyscyplinach indywidualnych najbardziej popularna pod kątem startujących zawodników dyscyplina na świecie. Jeśli by pan prześledził ilość startujących w mistrzostwach świata, krajów i zawodników, no to nie wiem, czy taką drugą dyscyplinę sportu indywidualną znajdziemy. Natomiast mixed jest mega atrakcyjny z tego względu, że przypomina troszeczkę mecz piłkarski. Jest 1-0, 2-0, nagle się robi 2-2, wreszcie jest 3-2, wreszcie jest 3-3 i później w sytuacji, kiedy jest 3-3, następuje losowanie. Czyli duży jest też jakby ten czynnik takiego szczęścia, losu, szczęśliwego losu, pecha i tak dalej. Po prostu jest losowanie jednej kategorii i ta jedyna walka decyduje o całym meczu. W przypadku, kiedy dojdzie do remisu, tak? Dojdzie do remisu 3-3, co powiem szczerze, oglądając, bo pierwszy raz tego typu turniej odbywał się podczas Mistrzostw Świata w Tokio, byłem zaskoczony dużą ilością właśnie takich dogrywek, gdzie mecze kończyły się remisem 3-3. Teoretycznie dużo silniejszy zespół wychodził, wydawało się, że mają zwycięstwo w kieszeni, a tu nagle bach, ktoś się tam zagapił, poślizgnął, tak jak to w judo jest, chwila nieuwagi i odwracał się los całego meczu, losowali kategorie, no i to już czysty przypadek, tak? Bo jeżeli wylosuje się, nie wiem, kategorię, gdzie na przykład zawodnik doznawał kontuzji albo został zdyskwalifikowany, bo też takie sytuacje się zdarzały, to w zasadzie losowanie kończyło mecz.
Czyli może być rzeczywiście ciekawie. A proszę powiedzieć, czy macie już zaplanowane takie ostatnie przygotowania przed igrzyskami? Bez względu na to, ile osób znajdzie się ostatecznie w reprezentacji, ale plan czy wyjazdu wcześniej do Japonii, czy tego jak będziecie spędzać być może czerwiec, początek lipca, zgrupowania, kwestie dostosowania się do tej zmiany strefy czasowej, judo, sport w hali, ale jednak wszyscy mówią o tym, że te upały i jakby takie codzienne życie w Tokio będzie dosyć skomplikowanym procesem, także jak tutaj pod te wszystkie takie wymagania już związane z miejscem rozgrywania igrzysk się przygotowujecie?
Plan przygotowań rozpisany jest w najdrobniejszych szczegółach, na nuty, że tak powiem, i no w zasadzie każdy dzień wiemy, co będziemy robić, jak będziemy robić, nad jaką cechą motoryczną pracować, co będziemy doskonalić. Aklimatyzacja również jest zaplanowana. Współpracujemy z Fundacją Takasaki. Wspiera nas też Polski Komitet Olimpijski w tych działaniach. Już w zeszłym roku wybraliśmy się na rekonesans do Takasaki. To jest takie miasto w Japonii, które no, pomaga nam nie tylko zresztą judo, ale też również innym dyscyplinom. Pomaga właśnie w organizacji tego typu zgrupowań, czy pobytu, czy aklimatyzacji. I już w zeszłym roku to przerabialiśmy. Byliśmy w kwietniu na treningach w Japonii, a później przed Mistrzostwami Świata też przebywaliśmy na aklimatyzacji w Takasaki. I podobnie, idąc tym cyklem, to się sprawdziło. Na Mistrzostwach Świata wywalczyliśmy medal. Będziemy podobnie też organizować cały cykl przygotowań przed Igrzyskami w Tokio. Znając Japończyków, ich skrupulatność, ich taką dokładność, no to pewnie wszystko będzie na tip-top, więc kompletnie się nie przejmujemy upał. Tutaj bardziej chodzi o aklimatyzację, o przestawienie ze strefy czasowej na tą strefę na wschód i bardziej chodzi o adaptację organizmu. Sam upał, wydaje mi się, nie będzie jakimś wielkim problemem.
Marzymy o tym, żeby po wielu latach zdobyć jakiś chociaż jeden medal i właściwie bez względu na to, jaki to byłby kolor tego medalu, bylibyśmy na pewno bardzo wszyscy zadowoleni, ale gdybyśmy mieli zastanowić się, kto może być tutaj takim no, największym beneficjentem, jeśli chodzi o judo do klasyfikacji medalowej, no to pewnie Japonia. Czy to będzie ta nacja, która powinna być takim numerem jeden, jeśli chodzi o Igrzyska w Tokio?
No tu muszę powiedzieć, że zapowiada się bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka, ponieważ Japończycy od lat jak gdyby sami prowokują taką sytuację, gdzie takie robią korespondencyjne mecze Japonia kontra reszta świata. No liczy się to prosto, po prostu kto zdobędzie więcej złotych medali, ten wygrywa. No Japończycy z racji swojej całej historii, otoczki, tego, że są twórcami judo i to judo naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie w Japonii, zawsze prowokują jakby takie statystyki, takie porównania. No i wiadomo, że nie są bez szans, natomiast wydaje mi się, że może ich spotkać bardzo przykra niespodzianka w Tokio, ponieważ ja tak już z takiego trenerskiego punktu widzenia widzę, że jak ja to mówię, ładują sobie niepotrzebnie plecak, ładują sobie bagaż na plecy, sami tworzą tą presję, sami nakręcają tych zawodników, że to jest u nich w domu, że oni muszą, nawet padały takie prowokacyjne wypowiedzi, że zdobędą wszystkie złote medale. I myślę, że to będzie presja, której ich zawodnicy nie będą w stanie udźwignąć i myślę, że Polacy też dołożą swoją cegiełkę do tych niemiłych dla nich niespodzianek.
Trzymamy kciuki za polski medal w Tokio. Mirosław Błachnia, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dziś w magazynie sportowym RMF FM. Na kolejny podcast zapraszam jak zwykle w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.